Księga Jozuego, rozdział 7. I przeczytam cały rozdział aż do początku rozdziału 8. To już jest po zdobyciu Jerycha, czyli po wejściu do ziemi obiecanej. I czytamy od początku 7 rozdziału. Jednak synowie Izraela sprzeniewierzyli się przez niewierność w tym, co było obłożone klątwą. To jest Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Jahwe przeciw synom Izraela. Tymczasem Jozue wysłał ludzi z Jerycha do Aj, które wraz z Bet Awen leży na wschód od Betel, i powiedział do nich: idźcie i wyszpiegujcie tę ziemię. Ludzie ci zatem poszli i zbadali Aj. Gdy wrócili do Jozuego, powiedzieli mu: niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około 2 lub 3 tysięcy ludzi i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. Wyruszyło zatem z ludu około 3 tysięcy ludzi, lecz uciekli przed ludźmi z Aj. Ludzie z Aj zabili z nich około 36 mężczyzn i ścigali ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. I stopniało serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty, padł z twarzą ku ziemi przed skrzynią Jahwe i leżał tak aż do wieczora. On i starsi Izraela i sypali proch na swoje głowy. Jozue powiedział: ach, mój panie Jahwe, dlaczego właściwie przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy po to, aby nas wydać w ręce Amorytów? Dla wygubienia nas? Obyśmy wówczas pozostali po tamtej stronie Jordanu. No mój panie, co mam powiedzieć po tym, jak Izrael odwrócił się karkiem wobec swoich wrogów? Usłyszą o tym Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi. Otoczą nas zewsząd. I wytępią nasze imię z tej ziemi. Co uczynisz dla swojego wielkiego imienia? I powiedział Jahwe do Jozuego: wstań. Dlaczego to leżysz na swojej twarzy? Izrael zgrzeszył. Przekroczyli przy tym moje przymierze, którego przykazałem im strzec. Wzięli przy tym z tego, co było obłożone klątwą, przy czym ukradli, po czym oszukali, przy czym włożyli to w swoje rzeczy. Dlatego synowie Izraela nie są w stanie ostać się wobec swoich wrogów. Odwracają się wobec swoich wrogów karkiem, bo sami stali się obłożeni klątwą. Jeśli nie usuniecie spośród was tego, co obłożone klątwą, nie pozostanę nadal z wami. Wstań, poświęć lud i powiedz: poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Jest pośród ciebie, Izraelu, to, co zostało obłożone klątwą. Nie dasz rady ostać się wobec swoich wrogów, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co zostało obłożone klątwą. Jutro rano wystąpcie według waszych plemion, plemię, które Jahwe wskaże przez los, wystąpi według rodzin. Rodzina, którą Jahwe wskaże przez los, wystąpi według domów. A dom, który Jahwe wskaże przez los, wystąpi według mężczyzn. Ten zaś, kto zostanie wskazany przez los, że posiada coś, co zostało obłożone klątwą, zostanie spalony w ogniu. On i to, co do niego należy, gdyż przestąpił przymierze z Jahwe i dopuścił się podłości w Izraelu. Jozue wstał więc wcześnie rano, polecił Izraelowi wystąpić według jego plemion i wyłoniono przez los plemię Judy. Potem polecił wystąpić rodzinom Judy i wyłoniono przez los rodzinę Zerachitów. Następnie polecił wystąpić rodzinie Zerachitów według mężczyzn i wyłoniono przez los Zabdiego. Potem polecił wystąpić jego domowi według mężczyzn i wyłoniono przez los Achana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. Wtedy Jozue powiedział do Achana: synu mój, uznaj chwałę Jahwe, Boga Izraela, i oddaj mu cześć. Potem wyznaj mi, co uczyniłeś. Niczego przede mną nie skrywaj. I Achan odpowiedział Jozuemu: rzeczywiście, to ja zgrzeszyłem przeciw Jahwe, Bogu Izraela. Postąpiłem tak a tak. Zobaczyłem wśród łupów jeden piękny babiloński płaszcz i 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i wziąłem je. Mam to teraz zakopane w ziemi wewnątrz mojego namiotu. Srebro jest na spodzie. Jozue wysłał więc posłańców i ci pobiegli do namiotu, a oto wszystko było zakopane w jego namiocie ze srebrem na spodzie. Zabrali to więc z namiotu, przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów Izraela i złożyli to przed obliczem Jahwe. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, i srebro, i płaszcz, i sztabę złota, i jego synów, jego córki, jego wołu, jego osła, jego owce, i jego namiot, i wszystko, co do niego należało, a był z nim cały Izrael, i zaprowadzili ich do doliny Achor. Tam Jozue powiedział: jak ty utrapiłeś nas, tak niech Jahwe utrapi dziś ciebie. I ukamienowali go, cały Izrael, kamieniami, spalili ich w ogniu, i ukamienowali ich kamieniami. Potem wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Tak Jahwe odwrócił się od swojego gniewu i dlatego nadano temu miejscu nazwę Dolina Achor i nazywa się ono tak do dnia dzisiejszego. Potem Jahwe powiedział do Jozuego: nie bój się i nie zniechęcaj się. Weź ze sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz na Aj. Spójrz, wydałem w twoją rękę króla Aj i jego lud, i jego miasto, i jego ziemię. Pytanie, czy coś wam tego, czy czegoś wam to nie przypomina? Tak a propos naszego życia. Teraz jasne powinno być dla nas jedna rzecz, że tamte czasy, tamci ludzie, inne myślenie, inny rodzaj kar, odpowiedzialność zbiorowa całego narodu i Bóg, który idzie przed nimi i wprowadza ich do ziemi, którą im obiecał. Czyli On wypełnia ze swojej strony obietnicę. I teraz mamy sytuację, w której cały naród do tej ziemi wchodzi i mają objąć posiadanie. Pamiętacie, że kiedy mieli wchodzić do ziemi obiecanej pierwszy raz i wtedy wyszło tych szpiegów 12 i oni wtedy wrócili z takimi wieściami, które ich wszystkich zniechęciły. Tym razem ludzie, którzy przeszli i wyszli, żeby przeszpiegować tą ziemię, zachowali się odwrotnie. To znaczy mówią: nie truć całego ludu, bo tamtych jest niewielu. Wyruszyło zatem z ludu około 3000 ludzi, a potem się okazało, że jest klęska. Czyli no, miało być dobrze, a jest źle. I byli pewni, że wszystko jest dobrze, ale cały początek tego rozdziału mówi, że synowie Izraela sprzeniewierzyli się przez niewierność w tym, co było obłożone klątwą. I mówi, kto i co zrobił. Teraz pytanie, co to znaczy obłożone klątwą? Nam się kojarzy obłożenie klątwą z przekleństwem. To znaczy, że ktoś kogoś obłożył klątwą i tamten będzie miał teraz, jak to się mówi, że tak powiem, potocznie przerąbane. Ale obłożenie klątwą oznaczało w pewnym sytuacjach i w pewnych kontekstach oddzielenie czegoś dla Boga. Czyli krótko mówiąc, Bóg obkłada coś klątwą i to należy wyłącznie do Niego. Czyli nie wolno tego ruszać. I pewne rzeczy, pewni ludzie, jak czytamy Torę, to widać, że Pan Bóg pewne rzeczy i pewnych ludzi obkładał klątwą. Oznaczało to, że On ma z nimi osobiście do zrobienia coś i do załatwienia coś. Czyli krótko mówiąc, to jest nietykalne. Coś jest nietykalne, ktoś jest nietykalny. To nie jest to samo, co przeklinanie kogoś. No ale co się stało? Dalej, Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą ku ziemi przed skrzynią i leżał tak aż do wieczora, on i starsi Izraela i sypali proch na swoje głowy. No i Jozue zaczął pytać: Panie, co się stało? Dlaczego? Mamy takie miasta, które mamy zdobyć. Czasami nawet podchodzimy do pewnych spraw no, w taki sposób, jakbyśmy byli pewni, że wszystko będzie dobrze. Ale jest gdzieś w środku coś, co się Bogu nie podoba w naszym sercu, w naszym życiu i jest to głęboko schowane.
Okazuje się, że jest problem. Ten problem niestety nie zostaje rozwiązany, albo jest nawet jakiś cios. I my wtedy stajemy przed Panem i zaczynamy się Go pytać. O co chodzi? Co się stało? To jest bardzo dobry odruch. Pytam się Pana, o co chodzi? Co się stało? No i co dalej robi Jozue? Mówi, dlaczego właściwie przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czyli to jest to samo, co zapytał Mojżesz. Panie, dlaczego wyprowadziłeś ten lud z Egiptu? Oni też pytali często, no po co nam to było? I teraz przeszli przez Jordan, to jest nowe pokolenie. To nie jest pokolenie, które widziało cuda w Egipcie. Ale widzieli cuda nad Jordanem. Widzieli, jak Jordan się cofnął, widzieli, przeszli suchą stopą i mieli za sobą cud tego samego rodzaju, tylko w mniejszej skali. Ale Jozue zadaje dokładnie to samo pytanie. Dlaczego w takim razie przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy po to, żeby nas wydać w ręce Amorytów dla wygubienia nas? Czyli jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko skala jest mniejsza. Po co? Dlaczego? I jest podważenie właściwie intencji Pana Boga. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Dlatego, że mamy za sobą obietnicę, mamy rzeczy, które Pan Bóg nam dał. Teraz przychodzi trudna sytuacja i obyśmy nie podważali Jego obietnic, bo pytać dlaczego jak najbardziej nam wolno. Ale Jozue zrobił coś więcej. No i Pan Bóg nie pozostał głuchy, a nawet odpowiedział od razu. Jozue się pyta dalej, mój Panie, co mam powiedzieć po tym, jak Izrael odwrócił się karkiem wobec swoich wrogów? Usłyszą o tym Kananejczycy i zewsząd nas otoczą i wytępią imię z tej ziemi. No i nam przychodzi też do głowy takie pytanie. Przecież jakie to jest świadectwo dla niewierzących? Jest problem, nie ma rozwiązania i teraz są ludzie dookoła, którzy przecież widzą, że ja im mówię, że ty działasz, ale działania nie widać. I teraz, co zrobisz teraz? I dokładnie to samo pytanie zadaję, które zadawał Mojżesz. Co uczynisz dla twojego wielkiego imienia? Czyli my zaczynamy się martwić o to, co Pan Bóg zrobi, żeby ratować swoją reputację. No bo przecież obiecał, prawda? I znowu te same pytania Mojżesz zadawał. Panie, przecież twoja reputacja w tym momencie jest na szali. No i dla nas jest podobnie czasem, nie? Że ja mówię ludziom, że ty działasz, ja mówię, że ty zbawiasz, ja mówię, że takie świadectwa składam w moim życiu, nie? I mówię, o małżeństwie mówię na przykład, tyle czasu, takie błogosławieństwo i tak dalej, a teraz przychodzi trudna sytuacja, no i teraz gdzie ty jesteś? I my się zaczynamy martwić o to, jak Pan Bóg się zachowa, tak jakbyśmy chcieli Go bronić. On się obroni sam. No i Pan Bóg im mówi od razu. Od razu mówi, co się stało. Jest coś, co jest ukryte. Jest coś, co nie pozwala, żebym z wami poszedł. Jest coś, co nie pozwala, żebym pokonał wroga. I ja wam powiem teraz, co to jest. I Pan Bóg dokładnie mówi, o co chodzi. I mówi cały czas przez te wersety, które następują od 10 aż do 15. Mówi, że jest w waszym życiu, jest w waszym obozie coś, co jest dla mnie oddzielone, bo jest obłożone klątwą. To jest coś takiego, czego ja nienawidzę. To jest związane z przekroczeniem przymierza i musimy tą sprawę załatwić. Koniecznie. Bo jeżeli tej sprawy nie załatwimy, to krótko mówiąc nie pójdziemy dalej. No i to samo mówimy czasem my w życiu, nie? Że są sprawy, które musimy załatwić, bo inaczej nie pójdziemy dalej. Jeżeli, 12 werset, dlatego synowie Izraela nie są w stanie ostać się wobec swoich wrogów, odwracają się wobec swoich wrogów karkiem, bo sami stali się obłożeni klątwą. Jeśli nie usuniecie spośród was tego, co obłożone klątwą, nie pozostanę nadal z wami. I teraz, jak przekładamy to na nasze życie, to nie chodzi o to, że Pan Bóg nas przeklnie teraz, że spuści na nas coś teraz, tylko mówi, i są rzeczy w twoim życiu, które musimy załatwić, bo to nie pozwala, żebyśmy poszli dalej. I ta sprawa jest między mną a tobą, a to, co zrobiłeś, jest coś, co jest mi czego ja nienawidzę. I nie ma innej opcji, tylko musimy tą sprawę załatwić. I teraz w jaki sposób tą sprawę musimy załatwić? Pan Bóg mówi Izraelowi, że mają wystąpić kolejne plemiona, a Pan Bóg sam pokaże, o co chodzi. Pokazywał wtedy przez los. My w tej chwili mamy Ducha Świętego, więc Pan Bóg do nas mówi. Ja ci pokażę, o co chodzi. Pokazał konkretnego człowieka ze wszystkich plemion, z całego narodu, dokładnie wskazał konkretnego człowieka i wtedy, kiedy go wskazał, to Jozue powiedział do niego: synu mój, uznaj chwałę Jahwe, Boga Izraela, i oddaj mu cześć. A potem wyznaj mi, co uczyniłeś. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Kiedy Bóg wskazuje, o co chodzi, to Jozue mówi do niego: uznaj chwałę Jahwe i oddaj mu cześć. Czyli kiedy, przekładając to na nasze, kiedy Bóg pokazuje nam, gdzie jest problem, to powinniśmy go uznać i oddać mu chwałę i cześć i uznać jego chwałę i łaskę w tym, że nam to pokazał. Tak odruchowo to człowiek się cofa. Cielesność się kurczy. Nie chcemy tego uznać. Nie chcemy uznać tego, że Bóg to robi dla naszego dobra. Ale Jozue mówi do Achana w ten sposób, że to, co zrobiłeś, obciąża nas wszystkich. Tylko krótko mówiąc, nie możesz w tej chwili się z tym schować, nie możesz się z tym ukryć, a jeżeli to zostanie ujawnione, to chwała Bogu. I to, co, co się dzieje w tym momencie, to jest rzecz dwupiętrowa. To znaczy, z jednej strony Achan ma problem osobisty, ale ten problem przekłada się na problem całej społeczności. I właściwie na dobrą sprawę w naszym życiu jest podobnie. To znaczy, my mamy problem osobisty i dalej nie pójdziemy z Panem Bogiem, bo On ten problem chce z nami załatwić, a jeżeli pójdziemy, to bez Niego. Po prostu On się nie będzie przyznawał do różnych rzeczy. A potem będziemy się dziwić, że na przykład, no, gdzie On jest. A z drugiej strony, jeżeli jest jakiś gruby problem w społeczności, to niestety, ale społeczność ma z tym coś wspólnego. I dlatego w Nowym Testamencie była tak ostra mowa o tym, że jeżeli ktoś trwa w grzechu, to musicie coś z tym zrobić jako społeczność, bo to was obciąża. No więc Bóg pokazuje, no to trzeba oddać mu chwałę. A wręcz podziękować za to, że pokazał. Bo na pewno zrobił to dla naszego dobra. I dalej mówi: niczego przede mną nie skrywaj. Czyli pokazuje i dochodzimy do prawdy, dochodzimy do tego, jaki jest problem, i teraz następuje moment wyznania. Czyli krótko mówiąc, niczego nie ukrywaj. Przychodzimy do Pana, mówimy, o co chodzi. Jeżeli nam pokazał, to musimy z nim porozmawiać szczerze, bo to dalej nas będzie trzymać. No i Achan odpowiedział Jozuemu: rzeczywiście, to ja zgrzeszyłem przeciw Jahwe, mojemu Bogu, postąpiłem tak, a tak. No i mówi: zobaczyłem wśród łupów piękny babiloński płaszcz, 200 sykli srebra, jedną sztabę złota, wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich, czyli nazwał po imieniu, a co następnie zrobił? Wziąłem je. Czyli nie wolno było tego ruszać, ponieważ to miasto było dla Pana Boga oddzielone celem sądu. Dzisiaj różni ludzie mówią na temat tego, jakie to było ludobójstwo wtedy i tak dalej, i tak dalej. To ateiści celują w takie cele, takie miejsca. Ale Pan Bóg mówi, od dawna mówił, już Abrahamowi powiedział, że mu osądzi to wszystko, co tam się działo, i ci ludzie dostaną 400 lat, żeby się upamiętać. I musi przyjść sąd, i on te rzeczy oddzielił dla siebie, tych ludzi oddzielił dla siebie i również to, co Achan wziął. Achan mówi, co zrobił. Wskazuje dokładnie miejsce, w którym to zostało zakopane. I mówi, co zostało zakopane. Mam teraz zakopane w ziemi, wewnątrz mojego namiotu, a srebro jest na spodzie. I mamy takie powiedzenie, że jeżeli coś załatwiamy, to załatwiamy sprawę do spodu. Czyli do samego końca. Nie wiem, czy on znał wtedy tam cenę złota czy srebra i tak dalej, jakie były przeliczniki, ale najwięcej było tego srebra. No więc schował na spodzie. Czyli najbardziej wartościową dla niego rzecz schował najgłębiej jak mógł. No i podobnie jest z nami, że są rzeczy, które naprawdę bardzo są nam drogie i teraz, kiedy Pan Bóg się do tego dobiera, no to gdzieś to leży na spodzie naszego serca. Ale Pan Bóg mówi, dobra, powiem Ci, o co chodzi, dlaczego nie możesz iść dalej, ale sprawę musimy załatwić do spodu. Czyli musisz to wszystko wyznać, powiedzieć, o co, gdzie to schowałeś, a następnie to pokazać. To nie zawsze jest takie proste. Dlatego dobrze jest się modlić o to, żeby Pan Bóg nam to pokazał, ale jak już pokaże, to nie wahać się zrobić porządek w taki sposób, żeby powiedzieć, co powiedzieć, gdzie powiedzieć, jak i pozwolić Panu Bogu oczyścić to do samego spodu. To jest tak jak z oczyszczaniem ran. Proste porównanie. No i Jozue wysłał mieszkańców, żeby pobiegli do namiotu. Wszystko było zakopane, wszystko dokładnie tak, jak Achan powiedział. No Jozue mówi do niego, jak ty utrapiłeś nas, tak niech Jahwe utrapi dziś ciebie, bo gramy zespołowo. Krótko mówiąc, jest naród, jest społeczność i Paweł pisze, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Dlatego tak poważną rzeczą było podchodzenie do grzechu, który trwa i trwa i trwa. Dzisiaj tego już nie ma. Tu nie chodzi o to, żeby robić komuś krzywdę przez proste podejrzenie, tylko o żeby zająć się sprawami, które uniemożliwiają pójście dalej. Bo czasem się w ogóle nie interesujemy tym, że dlaczego nie możemy iść dalej, a nawet nas nie interesuje pójście dalej w sensie społeczności, ani w sensie naszego osobistego życia i rozwoju duchowego. Zrobili, co zrobili. Kary były wtedy straszne, ale też ludzie byli inni, czasy były inne. I wtedy Jahwe odwrócił się od swojego gniewu i nadano temu miejscu nazwę Dolina Achor. Achor to znaczy utrapienie, czyli Dolina Utrapienia. Jak pamiętacie, kiedy robiliśmy nauczanie na temat Izraela i jego roli w odkupieniu, to tam było napisane w Księdze Ozeasza, że Dolinę Achor Bóg uczyni kiedyś Doliną Nadziei. I stanie się to w czasach ostatecznych, kiedy Izrael się upamięta, a Bóg zawrze z nim wieczne przymierze. I to przymierze będzie również znaczyło, że nawet ziemia się zmieni, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy, drugi rozdział Księgi Ozeasza. Czyli Dolina Utrapienia zostanie nazwana Bramą Nadziei. Achor to był pierwszy taki grzech po wejściu do Ziemi Obiecanej. Czyli w tej dolinie, w tym miejscu. I historia zatoczy koło i Ozeasz mówi, że oni będą musieli wyznać grzechy, muszą się od tych balów wszystkich odciąć i zwrócić się do Pana i wtedy powie do Niego, mężu mój. Naród izraelski powie do Niego, mężu mój. I zawrą z Nim przymierze. I na podstawie tego przymierza wejdą do ziemi swoich ojców. W związku z tym muszą wejść wtedy w to przymierze nowe. I potem Jahwe powiedział do Jozuego, nie bój się i nie zniechęcaj się. Weź ze sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz na Aj. Spójrz, wydałem w twoją rękę króla Aj i jego lud, i jego miasto, i jego ziemię. I to jest najbardziej, nie wiem, pozytywna i pocieszająca rzecz, która się dzieje w tej historii. Dlatego, że Pan Bóg nie daje nam takich sytuacji tylko po to, żeby nam pokazać, jacy jesteśmy, co zrobiliśmy, ale przy okazji mówi, nie bój się i nie zniechęcaj się. Czyli cała sprawa z jego strony była potraktowana i podsumowana w ten sposób. Jeżeli mamy takie zatrzymanie w życiu, jeżeli mamy takie zatrzymanie w Kościele, to Pan Bóg robi z tym porządek, ale potem mówi, nie bój się i nie zniechęcaj się. Weź z sobą ten lud, czyli idźmy dalej. Bo wydałem to miejsce, tą sprawę, czyli będzie dobrze, załatwimy to, zrobimy to i pójdziemy dalej. I pójdziecie dalej jako Kościół, pójdziecie dalej, pójdziesz dalej jako dziecko Boże. Ale można powiedzieć, dobrze, no ta cała sytuacja może mnie zniechęcić, może mnie wystraszyć, może sprawić, że ja znowu się poczuję niegodny, znowu się poczuję potępiony. To nie jest po to. To jest po to, żeby wzmocnić, żeby nauczyć się walczyć i żeby objąć w posiadanie kolejny teren, który mamy objąć w posiadanie, bo walczymy. Idziemy dalej. I po to zostało nam to pokazane. I teraz przejdźmy do listu do Galacjan, do 5 rozdziału. No bo Achan pewnych rzeczy pożądał. Wbrew temu, co Pan Bóg powiedział. I króciutki fragment z listu do Galacjan z 5 rozdziału. I to będzie werset 16 do 18. Mówię zaś, postępujcie w duchu, a na pewno nie ulegniecie żądzy ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te bowiem są sobie przeciwne, byście nie to, czego moglibyście chcieć, zaspokajali. Jeśli zatem jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. W UBG jest tego, co pamiętam, żebyście nie czynili tego, co chcecie. Tam jest, no nie? I to jest taka ciekawa rzecz, że ciało pożąda przeciw duchowi, a duch pożąda przeciw ciału, żebyśmy nie czynili tego, co chcemy albo co moglibyśmy chcieć. A dlaczego jest taka symetria? Duch Święty pożąda przeciwko ciału, czyli przeciwko cielesności. Czyli Duch Święty nie chce, żebyśmy byli cieleśni. Natomiast ciało, czyli cielesność, nie chce, żebyśmy byli duchowi. Jedno jest z drugim w stanie nieustannego napięcia. I 7 rozdział listu do Rzymian o tym mówi. Paweł mówi, że chciałby, ale ciało mu nie pozwala. Że ma upodobanie w prawie Bożym, ale ciało chce grzeszyć. I mówi na końcu, dzięki niech będą Jezusowi Chrystusowi, bo wyzwolił mnie z tego ciała śmierci, bo to ciało doprowadza do śmierci. Ale pytanie, co z tym zrobić? Co z tym napięciem między ciałem a duchem? I recepta jest prosta. 16 werset. Postępujcie w duchu. I wtedy na pewno nie ulegniecie żądzy ciała. A 18 werset mówi, jesteście prowadzeni przez ducha i jeśli jesteście prowadzeni, to nie jesteście pod prawem. To znaczy, prawo nie jest waszym wrogiem. I mamy, jeżeli jest już taki temat, jak na przykład pod Aj, że jest problem i nie pójdziemy dalej, to zawsze będzie to napięcie. Ale jaka jest recepta na to napięcie? 16 werset mówi, postępujcie w duchu. Czyli my czasami tak praktycznie rzecz biorąc, stajemy w miejscu, nie idziemy dalej i wtedy zaczynamy się pytać Pana Boga, o co chodzi. On nam pokazuje, o co chodzi, a my zaczynamy czekać nie wiadomo na co. Aż się samo naprawi, aż Pan Bóg spuści z nieba rozwiązanie, aż On sam nas popchnie i uruchomi coś. Ale Pan Bóg mówi, postępujcie, czyli krótko mówiąc, masz Ducha Świętego, masz wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności, tylko idź, postępuj w tym. W dodatku jest napisane, że masz postępować, a na pewno nie ulegniesz żądzy ciała. Czyli jeżeli będziemy się zajmować tym, co duchowe, postępować według ducha, to wtedy żądza ciała będzie tłumiona przez pragnienie i przez postępowanie, bo wtedy idziemy i duch w nas działa. W dodatku jesteśmy prowadzeni przez niego. Czyli należy coś zrobić, należy pójść, należy podporządkować się temu, co duchowe, a wtedy ta cielesność nie będzie dominować. I dalej Paweł daje listę owoców czy uczynków ciała i owoców ducha. Wiadomo, jaka jest ta lista, nie będę tego cytował, bo wszyscy to wiecie. Ale co jest istotne w tej sprawie? Podsumowując, jest temat, bo zatrzymaliśmy się gdzieś na jakimś problemie, jako Kościół, jako każdy z nas, nie możemy ruszyć dalej. Pan Bóg nam pokazuje, o co chodzi. Oczekuje od nas, żebyśmy załatwili tę sprawę do spodu i jeszcze Mu za to podziękowali, a potem On ponieważ idziemy do przodu dlatego, że to On nam pokazał, to mówi nam: nie zniechęcaj się. Nie zniechęcaj się, nie bój się, bo to jest element nauki. I teraz idź dalej, postępuj w duchu i wtedy nie będziesz ulegał żądzy, żeby sobie zrobić albo wziąć to, co tam na spodzie schowałeś. Ale rusz się. Rusz się, zrób z tym coś. Nie czekaj nie wiadomo na co. Bo się możesz nie doczekać. Pan Bóg dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, tylko trzeba w tym chodzić. I teraz, jeżeli my nie będziemy chodzić w duchu, to ciało niestety będzie korzystało z tej takiej naszej abnegacji. I ono jest, działa tak od samego czasu. Od momentu, kiedy my się urodziliśmy, to ta skłonność w nas jest. Więc to nie jest dla ciała, to nie jest nic nowego. Natomiast to, żeśmy się odrodzili, to jest rzecz w naszym życiu nowa. Więc jeżeli jest problem, to wtedy idźmy do spodu, dziękujmy Bogu za to, że pokazał, o co chodzi i że teraz nas puści wolno, że oddaliśmy to, co jest Jego, On z tym zrobi sam porządek, ale my będziemy wolni. I my będziemy mogli Go uwielbić, a następnie znowu zacząć chodzić w duchu. I to będzie dla nas takie upewnienie, że będziemy mieli większą szansę, że nie będziemy ulegać rządzą ciała. Ale trzeba po prostu ruszyć się do przodu, pomodlić się, dziękować Bogu za to, że Ducha nam dał i żeby chodzić, a nie stać, a nie się nawet cofać, bo sytuacja jest dynamiczna, to znaczy jeżeli nie pójdziemy do przodu, to będziemy szli do tyłu, no niestety, bo cielesność nie śpi, przeciwnik też nie śpi. Więc to napięcie będzie cały czas. Ale dzięki Bogu, że nam dał Pana Jezusa, że dał nam Ducha Świętego i dzięki Niemu idziemy do przodu jako Kościół i jako każdy z nas. Jeżeli nie będziemy tego pilnować sami, to niech nam to Kościół powie. A my sobie dajmy to powiedzieć. Amen.